Księga Joba, 21 rozdział, 27 wiersz. Ja dobrze znam wasze myśli i intrygi, które przeciwko mnie knujecie. Do kogo on to mówi, takie słowa? Ja dobrze znam wasze myśli i intrygi, które przeciwko mnie knujecie. Mówi to do swoich trzech przyjaciół. To znaczy, że Bóg objawił Jobowi myśli tych ludzi, którzy przyszli go najpierw pocieszyć, a potem go napominali. Chcieli mu wskazać, że musi być grzech w jego życiu, skoro go spotkało takie doświadczenie. Kto dał Jobowi, żeby mógł zobaczyć to? Przecież wiemy, że te myśli przyszły od złego, ponieważ jeden z nich mówi na początku, coś w nocy, zjawiło się coś, coś mi się w głowie zjawiło, coś się pojawiło, coś. No i wiadomo, że wróg próbował atakować Joba w różny sposób. Ale ktoś dał Jobowi zrozumienie, co tam ci ludzie myślą i co chcą osiągnąć, jaki cel chcą osiągnąć. Job w sumie, jak szósty rozdział otworzymy Joba, chociaż był sam w olbrzymim doświadczeniu, nawet nie chcę, żebyśmy sobie wyobrażali to doświadczenie, bo to jest nie do wyobrażenia doświadczenie. Jednego dnia jeden z najbogatszych ludzi, żyjący w zadowoleniu, troszczących się o rodzinę, ale szczęśliwy, mający synów, córki, żonę, otoczony czcią, szacunkiem, nawet starsi wstawali, kiedy on szedł, a więc człowiek na pozycji i raptem jednego dnia wszystko runęło. Wszystkie rzeczy poginęły, jego dzieci zginęły. Wszystko stracone. Wydawałoby się uderzenie totalne, tak silne i mocne. A ten człowiek mówi, Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbione. I za chwilę spada na niego następna rzecz. Zachorowuje na chorobę, którą po prostu ciężko coś zrobić. Cały czas się drapiesz, swędzi cię wszędzie, nie? I nie możesz tego ogarnąć, a więc jedynie usta, co zostały mu tak, jak Bóg zakazał i powiedział, nie ruszaj jego życia. A więc Job jest mocno zaatakowany i jest w wielkim doświadczeniu, a jeszcze pojawia się tych trzech przyjaciół, którzy na początku nawet nie umieli mówić, kiedy widzieli to doświadczenie jego. Nie wiedzieli, co powiedzieć w ogóle. Milczeli, siedzieli, smucili się z nim. Ale później, gdy zaczęli mówić, a Job im zaczął odpowiadać i nie zgadzał się z tym, co oni do niego mówili, to ich zaczęło to rozsietrzewiać. Oni zaczęli się denerwować. Co ty, Jobie, opowiadasz? Co ty za rzeczy mówisz? To Bóg tak bez niczego by ci taką rzecz dał? Jobie, co ty opowiadasz? I zaczęli doszukiwać się w nim różnych rzeczy. Rozumiecie? Człowiek, który stracił wszystko. Człowiek, który coś doznał, jakiegoś bólu, a potem ktoś go jeszcze dręczy jakimiś pomysłami. Ten człowiek rozumie chociaż trochę Joba. Zdaje sobie sprawę, że sam przeżywa ból, a tu jeszcze ktoś zadaje dodatkowy ból. Zamiast zrozumieć, mówi, od przyjaciół wymagałoby się, choćbym nawet popełnił coś złego. Wymaga się jakiegoś ciepła, miłości, posilenia, a nie żeby doszukiwać się czegoś, czego nie ma. Ale on nie, rozumiecie, nie dość, że znosi następną rzecz przykrą. Bo on zdaje sobie sprawę, on mówi, będę bronił swojej sprawiedliwości i koniec. Wiem, co robiłem, wiem, jak żyłem, wiem, jak dbałem o Boże sprawy. Zresztą sam Bóg przecież powiedział o nim, że to jest mąż sprawiedliwy, bogobojny. A więc Bóg mówi prawdę. On wiedział też, jak żyje z Bogiem. A tu raptem mu chcą powiedzieć, że on żył w grzechu w swoim życiu. I człowiek tak zaatakowany, zający myśli tych ludzi, mówi w ten sposób. 6,24 i dalej. Pouczcie mnie, a zamilknę. Wytłumaczcie mi, w czym zbłądziłem. O, jakże przykre są słowa prawdy. Ale czego dowodzi wasza nagana? Czy chcecie ganić moje słowa? Przecież słowa z rozpaczonego idą na wiatr. Nawet o sieroty rzucalibyście losy i przehandlowalibyście własnego przyjaciela. Lecz teraz proszę, radźcie się zwrócić do mnie. Nie będę wam w twarz kłamał. O, zawróćcie, nie bądźcie niesprawiedliwi. Zawróćcie, jeszcze poznacie moją niewinność. Oni chcą już w tym zacietrzewieniu, chcą nawet i odejść od niego. A Job mówi, nie, nie odchodźcie, bo gdy tak odejdziecie, to będzie wasza tragedia. On sam przeżywa doświadczenia, a jeszcze walczy o nich. To jest naprawdę ciekawe doświadczenie. Dlatego Job był Bożym człowiekiem. Pierwsze, że wiedział, jak żyje, nie obawiał się twierdzić, jak żyje i też walczył o tych, którzy uważali, że mówi nieprawdę. Czy jest jaka nieprawość na moim języku? Czy moje podniebienie nie wyczuje tego, co zdrożne? A więc doznawał, co oni myślą, wiedział, co oni knują, a chciał ich uratować. To jest niepojęte doświadczenie. Świadczy o pozycji, jaką Bóg daje swemu człowiekowi. Ile człowiek Boży jest w stanie znieść? Tyle, ile Bóg da mu. Zniesie wszystko. Bóg nie da więcej, niż może znieść. Ale to Bóg przygotowuje człowieka do takiego czegoś. Znać myśli ludzi. Widzieć ich zamysły. Oglądać, jak knują przeciwko sobie coś. I być gotowym na przyjęcie tego. I jeszcze walczyć o tych ludzi. To tylko Bóg może coś takiego uczynić. Znasz to? Każde dziecko Boże to zna. Bo tak się dzieje z każdym dzieckiem Bożym. Potępiciel zawsze próbuje doszukać się grzechu. Znaleźć grzech, chociaż go nie ma. I kiedy człowiek przeżywa doświadczenia, od razu znaleźć przyczynę. Musi być grzech. Bóg zna nasze zamysły, wszystko o nas wie, a mimo wszystko ratuje nas. Mówi, nie odchodź, zawróć do mnie, choć będziemy się prawować, choćby twoje winy były czerwone jak szkarłat, wybieleją, chodź. Bóg mówi, rozumiecie, człowiek walczy z Bogiem, drwi z Boga, nieposłusznym jest Bogu, lekceważy Boga, Bóg mówi, chodź, zawróć. Jakaż to miłość. Znać czyjeś myśli, wiedzieć, jak człowiek źle myśli o Bogu, a jeszcze wołać człowieka, chodź do mnie, będziemy się prawować, opowiem ci o tym, co dla ciebie zrobiłem. Powiem ci o moim synu. Czy znasz mojego syna, mówi? Czy znasz jego imię? Czy wiesz, co mój syn uczyni dla ciebie? Chociaż jesteś moim wrogiem, ja go poślę, żeby ci otworzył drogę powrotu, żeby ci mogły zostać przebaczone twoje grzechy. Znam każdą twoją myśl. Wiem, jak daleko cię diabeł odprowadził od tego, by myśleć o tym, co miłe, dobre i pożyteczne. A mimo wszystko nie odchodź. Będę cierpiał przy tobie, słuchając twoich wypowiedzi. Ale ratuj się. Bo nie chcę twojej śmierci, chcę twojego życia. Jakie więc są zamysły Boga? Oto widzimy Bożego człowieka i zamysły Boga w tym człowieku. Na końcu słyszymy, jak Bóg mówi do tych trzech przyjaciół. Job mówił o mnie prawdę. Wy nie. Idźcie teraz. Jeżeli mój sługa Job złoży ofiarę za was, będzie wam darowane. Ale też Job, składając ofiarę, doznał Bożego obdarzenia. Tego, co jest bliskie Bogu. Przypowieści Salomona, 16 rozdział. 3 wiersz. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Powiesz Bogu swoje sprawy życiowe, wszystko. Powiesz Bogu, zostaw Bogu wszystko. A wtedy On uczyni to, co jest naprawdę. Bo myślisz o tym, co dobre. Chcesz tego, co dobre. Ale dojść do tego, co dobre nie umiesz. Ani ja, ani ty nie umiemy. Jedynie Bóg może nas doprowadzić do tego, co dobre. Czytając Biblię, rozumiemy, czytamy i rozumiemy. To jest dobre. Ale nie umiemy do tego dojść. Bóg mówi, powiesz mi to, ja cię przeprowadzę. A więc znowuż spotykamy coś nieprawdopodobnego. My byśmy sobie wykpili kogoś. Co, ty taki mądry jesteś, taka mądra i nie rozumiesz takich prostych rzeczy? Przecież zobacz, no przecież no nawet jakiś prosty człowiek jest w stanie szybko zrozumieć. A ty nie możesz tego, byśmy zganili wszystkich ludzi. A Bóg mówi, chodź, powiesz mi to. Ja ci uczynię to, czego ty nie możesz uczynić. Ja ci pomogę zrobić to, co cię wprowadzi do wieczności. I znowuż, wróg doznaje, że Bóg jest przyjacielem, nie chce śmierci grzesznika, ale chce uratować grzesznika i mówi, daj mi to, rozumiesz? Każdy człowiek chce dobro, każdy człowiek, nawet morderca czy ktokolwiek gdzieś chce, szuka dobra. Tylko, że nie może zobaczyć, że jedynie Bóg może doprowadzić do dobra. Człowiek sam do dobra nie dojdzie. Przeznaczeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Ale to znowuż Bóg. Bez Boga nie możemy czynić dobra, bo jest to dla nas niemożliwe. Jesteśmy jak ci przyjaciele Joba. Chcieli dobrze uczynić. Chcieli mu powiedzieć, Jobie, przyznaj się Bogu do swoich grzechów. Przyznaj się, jakżeś odprawiał te wdowy bez niczego. Przyznaj się, jakżeś głodnego nie nakarmił. Przyznaj się, jakżeś nienawidził. Przyznaj się, jakżeś pysznił. Bóg ci przebaczy, tylko się przyznaj, Jobie, do swoich wszystkich grzechów. A Job mówi, nie przyznam się, bo ich nie czyniłem. No to wymyślali następne rzeczy. Wielu ludzi wymyśla też przeciwko Bogu. Rozumiecie, oskarża Boga, że Bóg nie dopatrzył, że Bóg nie kocha, bo gdyby Bóg mnie kochał, to by nie pozwolił, żeby takie rzeczy się w moim życiu wydarzyły. Też ludzie oskarżają Boga. A Bóg mówi, chodź, porozmawiamy. Tak jak Jezus szedł im, uczył, przyjdźcie do mnie wszyscy, a przecież wiedział, kto to przyjdzie. Wiedział, co to za ludzie przyjdą. Ale wiedział też, że stać go na to, żeby pomóc nam wszystkim. W jakimkolwiek stanie jesteśmy, on jest w stanie nam pomóc. Kiedy tylko my powierzymy Jemu to, co poznajemy, on to uczyni w nas. Samo poznanie nadyma, pisze Biblia. Nadyma, czyni człowieka nadętem, samo poznanie. Ale kiedy poznanie prowadzi nas do Pana, czyni nas wykonawcami tego poznania. Bez Pana jesteśmy nadęci. Z Panem jesteśmy wykonawcami. Jedynie w ten sposób może to funkcjonować. 1 Samuela, 24 rozdział. Słowo Boże jest ku pouczeniu dla mnie i dla ciebie. Ono mówi nam o tym, co Jezus powiedział. Beze mnie nic nie uczynicie. To znaczy, beze mnie nic nie uczynicie. Rozumiecie? Jezus może zabrać życie w jednej chwili. Do Niego należy życie i śmierć. Bez Niego nawet zła nie uczynisz. Ale jeśli On pozwala czynić zło, to po to, żeby człowiek zobaczył, co siejesz. Żeby się człowiek upamiętał i przyszedł do Niego, szukając przebaczenia. Bez Niego nic nie uczynisz, nic. Ani dobrego, ani złego. On w jednej chwili może przeciąć linię życia i koniec. Człowiek wydaje ostatnie tchnienie i nie ma już. A kiedy On pozwala na te głupoty nasze, to po co? Bo miłuje i nie chce nas zgubić. Mógłby zabić, zdeptać się nas w jednej chwili, ale On nie pozwala dlatego, że zgadza się na taki stan. On pozwala dlatego, że miłuje i czeka na upamiętanie, żeby człowiek się przeraził swojego działania. Rozumiesz, co to znaczy, że pies wraca do wymiocin swoich, a świnia tarza się w błocie? Doznajesz w pewnym momencie, zaczynasz robić rzeczy, które kiedyś porzuciłaś. Znowu stajesz się podobnym do porzuconego starego człowieka. To Jezus pozwala ci jeszcze żyć i mówi do ciebie, popatrz, gdzie wracasz, to nie jestem ja. Idzie z powrotem do stracenia. Obróć się do mnie, przyjdź do mnie, szukaj pomocy, ja ci pomogę. Pozwalam ci iść w tamtym kierunku, żebyś się upamiętał czy upamiętała. Nie dlatego, że cię nienawidzę, tylko dlatego, że daję ci szansę zobaczenia, gdzie idziesz. Gdy idziesz do Niego, rośnie w tobie miłość, radość, chęć pomocy, budowanie się nawzajem. Rozumiecie? Znajdywanie czasu na to, żeby razem być, cieszyć się nawzajem Panem. Ale kiedy się odwracasz od Niego, coraz bardziej znajdujesz upodobanie poza. mógłby zakończyć. My byśmy pewno zakończyli, co? Byśmy cieli raz, dwa i byśmy mieli fajny spokój. Kto podpadnie, ciach, nie ma. Jasne, że przychodzi czas, kiedy Pan odcina, gdy już człowiek zatwardzi tak swoje postępowanie, że kończy się możliwość upamiętania. Ale jak długo to trwa? Ile czasu ta miłość wychodzi za człowiekiem i mówi, zobacz. I człowiek sam, wierzący człowiek, zdaje sobie sprawę, gdy wraca do wymiocin. Zdaje sobie sprawę, gdzie zaczynają stare cechy działać w człowieku, które już zniknęły, a zaczynają się pojawiać. To jest znak ostrzegawczy. Jezus ostrzega i mówi, nie chcę cię zgubić. Mówię do ciebie teraz poprzez to, że pozwalam ci na to, żebyś skosztował z powrotem to, co ci śmierdziało już i do czego nigdy byś nie wrócił czy nie wróciła, kiedy chodziłeś razem ze mną. Odwróć się z powrotem. Zacznij szukać mojego oblicza. Znowuż pomogę ci. Taki zamiar ma Pan. Takie pragnienie ma Pan, aby to uczynić. I tu czytamy w 24 rozdziale. Widzimy tu Dawida, który ma możliwość zlikwidować swojego wroga. Doradcy jego mówią, to Bóg wydał ci go jeden cios i spokój masz. Już nie musisz uciekać. Wracamy do Jerozolimy, siadasz na tronie, jesteś królem. Ale Dawid mówi nie. Dlaczego? Bo Dawid zna zamysły Boga. Wie, że Bóg tego człowieka, Saula, namaścił na króla. A on nie tknie człowieka namaszczonego przez Boga. W tym też okazuje się szacunek Dawida do Boga i do jego działania. On zdaje sobie sprawę, że Saul żyje wbrew woli Bożej. On zdaje sobie sprawę, że ściga go dlatego, że to Bóg ustanowił go królem, a więc w sumie sprzeciwia się Bogu, który ustanowił Dawida królem. Mógłby powiedzieć, no to znaczy, że mam go zlikwidować, Boże. Ale on wie, jaki jest Bóg. Od 9 wiersza powiedzmy, wcześniej tam zgromił tych swoich doradców, mówiąc nie będzie w ten sposób walczyć. Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini wołał za Saulem, Panie mój królu. A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi i oddał mu pokłon. Ciekawe, co? I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. Ojcze mój, zobacz skraj twego płaszcza w moje ręce. A stąd, że ucinając kraj twego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną, a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Jak to głosi starodawna przypowieść, od przewrotnych wychodzi przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogóż to ścigasz? Psa zdechłego? Pchłę jakąś? Niech wtedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między mną, a między tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją i odda mi sprawiedliwość przed tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem. I rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść, Niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się królestwo izraelskie. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca. I przysiągł Dawid Saulowi. Potem ruszył Saul do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca. Więc serce według serca Bożego. Czy to jest dobre? W sumie Dawid wygrał największą bitwę, tak? Nie zabił swojego wroga, ale złamał go. Złamał go w ten sposób, że sam Saul przyznał, zaprawdę, ty będziesz królem w Izraelu. Okazałeś się lepszym ode mnie. Bóg jest z tobą, nie ze mną już. Piękne świadectwo dokonania, jak można przekonać wroga, żeby człowiek stanął przed Bogiem i przyznał się. Wiem, że dalsze dzieje dalej następowały, ale zwycięstwo Bożego człowieka nie polega na zniszczeniu, ale na pokonaniu pokus, które włączyłyby się, aby odegrać się, czy odgryźć się, czy coś tam takiego uczynić. Widzimy, że inaczej trochę wyglądało o tym, co dzisiaj było wspomniane też przez Leszka, kiedy chodziło o Nabala. Wtedy zamysł, który powstał w myśleniu Dawida, był niedobry. Mając siłę, możliwości, podjął decyzję, że zakończy życie wszystkich mężczyzn w tym terenie, w tej własności tego Nabala. I szedł wykonać to. Ale Bóg, troszcząc się o niego i znając zamysł swojego sługi, że poddał się złemu działaniu, poruszył serce Abigail, która wyszła mu naprzeciw, upadła mu do stóp i wyznała: to moja wina, Panie, że nie zadbałam o to, żeby Twoi słudzy dostali to, co powinni. I powstrzymała go. I Dawid podziękował Bogu za tą Bożą niewiastę i powiedział: powstrzymałaś mnie od bronienia się swoją ręką, od złego działania. A więc Bóg w ten czy w inny sposób troszczy się o to, abyśmy jako Jego dzieci nie zrobili tego, co diabeł by chciał, abyśmy zrobili. Żebyśmy nie walczyli sposobem wroga. Pamiętacie, jak psalmista mówi: kiedy oni mnie nienawidzili, ja się za nimi modliłem. Kiedy oni byli w problemach, ja do Boga wołałem, żeby Bóg im pomógł. A oni dalej czyhali na moje życie. Znowuż widzimy charakter Chrystusa i działanie złego. A więc zamysł Boży jest to, żebyśmy byli podobni do Pana Jezusa. Druga Mojżeszowa. Poznawać Boga jest najwyższym zaszczytem dla nas ludzi. Poznawać Jego zamysły, doznawać, co myśli Bóg, ku czemu zmierza Bóg. Dla nas jest bardzo, bardzo ważnym. Dlatego ten czas, który mamy tutaj, tak jak Jezus powiedział, poznawać jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego On posłał, to jest żywot wieczny, jest dla mnie, dla Ciebie. Teraz jest wykorzystywaniem tego czasu, w tych doświadczeniach, na które napotykamy, kiedy jakby Bóg daje Ci wroga w rękę. Nieraz tego doświadczałeś na pewno, że mogłeś zmiażdżyć wroga, bo wiedziałeś o jego grzechach. Mogłeś zmiażdżyć, wróg ci atakował, zarzucając ci twoje grzechy, i mogłeś go zmiażdżyć, tego wroga, mając w ręku wiadomość o tym, co ten człowiek narobił. A mimo wszystko nie oddajesz tym samym. Zwyciężasz. Nie wchodzisz w tą bitwę. Wtedy wygrywasz. Bóg daje ci coś do ręki, ale ty tego nie używasz. Bóg sprawdza cię, co ty z tym zrobisz. Wtedy Bóg mówi: dobrze, bo właśnie o to chodziło, żebyś mógł się odegrać, ale się nie odegrasz. Nie uczynisz tego. Od 12 wiersza. 33. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, wiecie, rozumiecie, że w tym jest z jednej strony, jeżeli Bóg nie szedłby z nimi, to by mogli sobie różne głupie rzeczy po drodze robić. Ale z drugiej strony, jeśli Bóg by nie szedł z nimi, to by diabeł szedł z nimi. Możesz mówi, bez Ciebie nie ruszymy, chociaż będziemy ginąć z powodu tego, że Ty jesteś święty, a my mamy jeszcze tyle głupoty między sobą, to jednak bez Ciebie nie pójdziemy, choć to będzie nas kosztować życie. My nie chcemy iść bez Ciebie, chcemy iść z Tobą, żebyśmy doznali, że Ty jesteś Bogiem świętym, prawdziwym, sprawiedliwym. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, jak ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Wiemy później konsekwencje tego wyróżnienia też. Nie dlatego, że jesteście moim ludem, dlatego też na Was dokonuje się moja świętość. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. To jest cały czas, Panie, chcę Cię poznać, chcę znać, co Ty myślisz. Zobaczcie, kiedy my poznajemy, co Bóg zamyśla i my chcemy znaleźć się w Jego zamysłach, zdajemy sobie sprawę, że to nas będzie kosztowało życie, nasze życie, ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli zostawimy nasze życie, to ono nas zniszczy. Rozumiecie? Że łatwiej byłoby żyć bez Boga, bo wtedy możemy demonstrować swoją niezależność i to życie sobie tak biegnie. Ale kiedy z Bogiem, to nie możemy demonstrować niezależności. Musimy być zależni, musimy doświadczać na sobie, jak nas karci, smaga i ćwiczy i wychowuje. Kiedy uciekniemy od Niego, będziemy mogli sobie żyć, wydawałoby się, o, jak bezbożnym się fajnie żyje, ale oni są bez Boga. Nie ma na nich doświadczenia, które jest potrzebne człowiekowi, żeby nie zginął w Gehennie. I co z tego, że człowiekowi się łatwiej żyje, skoro nie ma oczyszczania, nie ma usuwania grzechów? Rozumiecie? Czy nie ma poznawania Boga, nie ma wzrostu, nie ma rozwoju? Tu masz doświadczenia, sumienie Cię boli, tu przyznajesz się, Boże, pomóż i doznajesz, że cały czas Go potrzebujesz, a kiedy Go opuścisz, to żyjesz sobie swawolnie i nic się nie dzieje, sumienie nawet się nie rusza. Przy Bogu zawsze Twoje sumienie będzie pracować, bo zawsze patrząc na Boga i patrząc na Jego Syna, doznajesz, jak potrzebujesz opamiętania, oczyszczenia, usuwania różnych rzeczy, które jeszcze są w Tobie. To nie jest potępianie. To jest właśnie zbawienne światło. A więc kiedy poznajemy Boga, zdając sobie sprawę, że cena będzie olbrzymia, ale wiemy, że jeśli tej ceny nie zapłacimy, to zginiemy na zawsze. A więc Mojżesz mówi, daj mi poznać Twoje zamysły. Cenność Bożych zamysłów. Jakie ma zamysły Bóg o nas? Jakie Ojciec ma o nas zamysły? Chce, żebyśmy byli podobni do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy zgadzamy się z Jego zamysłami? Czy każdy z nas może powiedzieć, Ojcze, amen. Zgadzam się wobec siebie, że będziesz mnie karcić, smagać i ćwiczyć, przekształcając mnie na obraz swojego Syna. Że ludzie będą mnie nie lubić, będą niechętni wobec mnie i będą mnie nienawidzieć z powodu tego, co Ty będziesz we mnie czynić. Tak jak nienawidzili Twojego Syna. Miecz, który przenika, potrzebny jest Bożym dzieciom. I każde dziecko Boże, zdając sobie sprawę, taką cenę przyjdzie płacić, jednak woli powiedzieć tak Bogu niż nie. Nie ucieknę do religii, nie ucieknę do jakiegoś wymarzonego chrześcijaństwa. Pozostanę przy Tobie, Boże, aż Ty uczynisz ze mnie to, co chcesz. Pamiętacie, jak Zachariasza wrzucę Cię w ogień, przetopię Cię. Jeszcze będę sprawdzać, czy nie znajdę w Tobie czegoś, co mi przeszkadza, by to usunąć. A czy dla nas jest to zbawienne? Zbawienne. Czy jest to dla nas szczęście? Szczęście. Czy to jest miłość? Tak, to jest miłość. Księga Jeremiasza, 29 rozdział. Od 10 wiersza. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myślę o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Odmienił wasz los i zgromadził was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Kiedy karci, też wyznacza czas. Tyle czasu będziecie doświadczać tego, że nie chcieliście mnie słuchać, kiedy do was mówiłem spokojnie i łagodnie przez tyle lat. Ale po tych latach przywrócę was z powrotem, żebyście poznali, że jestem Bogiem waszym i zależy mi na waszym życiu przed moim obliczem, na miejscu wyznaczonym dla was. Inaczej, jeżeli my opuszczamy Chrystusa i zaczynamy żyć sobie według własnej idei, to Bóg daje nas w niewolę tej idei. I ta idea panować zaczyna nad nami. Nie Chrystus, ta idea zaczyna nad nami panować. Ta zło, obojętnie, które to jest, ale to zło panuje. Bóg decyduje, ile czasu to zło będzie panować nad nami, żebyśmy się nauczyli, co lepiej wolimy. Panowanie Jezusa, czy tego zła nad nami. I kiedy zaczynamy rozumieć, że lepiej Panu służyć, niż tej ciemnej cesze jakiegoś naszego charakteru, wtedy Bóg mówi, przywrócę Cię z powrotem do miejsca, które opuściłeś, czy opuściłaś. I naucz się tam trwać w pokorze i uniżeniu, żeby następnym raz nie było tego samego i żebyś znowuż nie musiał na sobie poznawać panowanie nie Syna Bożego, tylko kogoś albo czegoś. Abyś mógł być szczęśliwym, wdzięcznym, szczęśliwą, wdzięczną przed Bogiem. Panowanie Jezusa daje szczęście. Kto jest pod panowaniem Jezusa, jest zadowolonym. Pan daje wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Niczego nie brakuje tym, którzy są pod panowaniem Jezusa Chrystusa. A więc mamy takie doświadczenie. Księga Amosa, 3 rozdział. Dzięki Bogu za to, że jest takim Bogiem, że chce, abyśmy znali Jego zamysły, żebyśmy rozumieli Go, kiedy On nas karci. Chcesz, żeby Twoje dziecko Cię rozumiało, kiedy je karcisz. Bo chcesz, bo kto rozumie, to łatwiej jest dotrzeć. Nie karcisz i nie mówisz, ja Ci nie powiem, za co Cię karcę. Ty sam musisz wiedzieć, za co Cię karcę. Bóg mówi, robisz to zło, robisz to zło. Bóg mówi, co robi złego. Ale kiedy karci, to też po to, żeby człowiek mógł poddać się oczyszczeniu i być wdzięcznym, szczęśliwym czy szczęśliwą. 3:7. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Widzicie, Bóg mówi w ten sposób. Ja niczego nie uczynię, dopóki nie uczynię to dla was jawnym. Żebyście wiedzieli, gdzie zmierzam i co chcę zrobić. A więc rozjaśniał te wszystkie tereny swojego działania przez proroków, przez swojego Syna umiłowanego, przez apostołów. Dlatego jesteśmy zbudowani na nauce apostołów i proroków, której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Ale to jest właśnie to. Ojciec mówi, ja wam to wszystko powiem, co mam zamiar uczynić. To jest piękna lekcja. Ojciec sadza na swoje dzieci na tylu zgromadzeniach, na których byliśmy. I ojciec mówi, ja was będę pouczał o moich zamysłach, o moich planach, żebyście nie byli nieświadomi, żebyście wiedzieli, do czego będziemy razem dążyć. Ku czemu będziemy zmierzać. Jeżeli chcesz iść w tym orszaku dzieci Bożych, które idą za swoim Ojcem, to musisz dołączyć do zamysłów Bożych, bo jeśli nie dołączysz, to odłączysz się od Bożego orszaku i będziesz iść w innym. Są tylko dwa, albo ciemności, albo światłości. Bóg daje zawsze wiadomość o tym. Nic nie czyni, żeby zaskoczyć swoich dzieci. I On mówi o tym. A skoro On mówi, to możemy być pewni, nic nie jest w stanie zaskoczyć. Co może Jezus powiedział? Jeżeli człowiek pozostaje w grzechu, nie chce chodzić z Panem, to wtedy zaskoczy go ten dzień. Ale kiedy chodzi z Panem, chodzi w światłości, ten dzień nie zaskoczy tego człowieka, bo ten człowiek jest gotowy na ten dzień. A więc zamysły Boga Bóg objawia nam. Ale też i to, co mówiliśmy, ujawnia nam zamysły diabła. Żebyśmy nie dali się złapać pułapkę jakąś, bo diabeł przybiera pozory, a więc próbuje zwieść, próbuje się podstawić jak Bóg i chce powiedzieć nam, że to jest właśnie Bóg i że to jest Jego działanie. Widzicie, jak szybko zwiódł jakimiś związkami cudzołożnymi, kiedy tak szybko zbory poprzyjmowały te związki. Kiedyś oporne, nigdy by do tego nie dopuściły, dzisiaj otwierają ręce i gotowe są świadczyć nawet, że to jest Bóg, że tak, Bóg chce, to jest Bóg, który miłuje ludzi. A jeszcze trochę wcześniej nigdy by tego nie powiedzieli, ponieważ byli świadomi, że Bóg czegoś takiego nie chce. A więc zwiedzenie. Bóg wydaje na obłęd ludzi. Na naszych oczach to się dzieje. Ale również daje też świadomość tego, gdzie mamy iść, co mamy czynić, żeby się uratować z tego przewrotnego świata. Nic, powiedział Bóg, nie zrobię bez zawiadomienia was o tym. Każde Boże dziecko musi wiedzieć o tym. Chwała Bogu. Nie potrzebujesz internetu, nie potrzebujesz telewizji, nie potrzebujesz radia. Nie potrzebujesz donosicieli, którzy donoszą, co tam mówią. Bóg powie ci, co chce uczynić bezpośrednio przez objawienie czy proroctwo, wskazanie. Proste? Pewnym jesteś tego, że tak to jest? Kiedyś miałem takie doświadczenie, że powiedzmy, w pewnych doświadczeniach miałem sprawdzić pewne rzeczy w internecie. I kiedy zacząłem je sprawdzać, zajrzałem jeszcze tu i tam, sprawdzając, to trwało parę dni. Wtedy przyszło ostrzeżenie od Pana. Pan powiedział, nie wchodź w to, bo kłamca odkrywa kłamstwo. Dokładnie tak. To, co tam słuchasz, to jest kłamstwo, które ma odkryć czyjeś kłamstwo, a w sumie wszystko jest kłamstwem. Jeżeli wejdziesz tam, to diabeł cię okłamie, bo w końcu staniesz za jakimś kłamstwem i uznasz je za prawdę. I Bóg mi pokazał to jako cienką falę, taką niską falę, która przewraca ludzi. Nie jakaś wielka fala, niska, niewidoczna, ale przewraca ludzi, którzy są, przybliżają się do tego. W pewnym momencie przyjmują kłamstwo jako prawdę i przewracają się w tym kłamstwie. I mnóstwo poprzewracanych chrześcijan jest. Niektórzy już się nie podniosą. Niektórzy jeszcze może zobaczą to i przemyślą sobie, skąd zasięgnęli informacji. Diabeł, o ile można, chce zwieści wybranych, a więc na pewno będzie się posługiwać Biblią, tylko w sposób wypaczony. Biblia jest taką księgą, trochę tajemną, że czytasz ją i do końca nie możesz określić, czy to o to chodzi, czy to o to chodzi. Bez Ducha Bożego człowiek łatwo może sobie pokręcić sposób patrzenia. To jest właśnie po to, żeby każdy z nas potrzebował Ducha Świętego, żeby człowiek nie spoległ na swoim rozumie i nie myślał, że rozumem swoim zgłębi to i w stanie będzie pojąć wszystkie prawdy biblijne. Zresztą tak jest napisane, czy nie? Nie polegaj na swoim rozumie. Pan poprowadzi. Duch Boży wprowadzi nas w prawdę. Bez Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie jej poznać. A więc Bóg daje wiadomość. Mamy znać Jego zamysły. Mamy znać Jego plan. Apostołowie, kiedy wyszli, wyruszyli, powiedzieli: znamy plan, tajemny plan został odkryty. Jaki to tajemny plan? Że poganie stają się ludem Bożym, że wszystkie narody mają możliwość się uratować. I to w jednym Chrystusie, słuchajcie, to jest tak potężne objawienie, w jednym Chrystusie ty i ja, a więc nie możemy być skłóceni, nie możemy być zwaśnieni, nie możemy chodzić różnymi drogami, ani też mieć różnych pomysłów na życie chrześcijańskie. Jest jedno miejsce zbawienia, Jezus Chrystus. Głową Kościoła jest Chrystus, bez Niego nie ma Kościoła. Wszystkie cząstki mają o siebie jednakie staranie. Nie ma, że ktoś chodzi własnymi drogami, zajmuje się swoimi sprawami. Objawienie Boże już przyszło w Chrystusie. Modlitwą Jezusa było: Ojcze, by oni byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Objawiona została tajemnica, już nie ma tajemnicy. Ale kto chce minąć tą tajemnicę, może ją minąć i żyć wbrew tej objawionej tajemnicy i chodzić własnymi drogami, myśląc, że jest Kościołem. Ale to już jest oszukanie, to jest zwiedzenie. Dlatego Paweł tak silnie zaznaczał to, ja inni apostołowie, jeden Kościół, jeden Pan, jeden Duch, jeden Bóg. Rozumiecie? Wszystko stało się jedno. Pamiętajmy o tym. Jeżeli wychodzimy naprzeciw siebie, szanujmy to, co Bóg czyni w nas. Szanujmy Boga. Bez Boga my jesteśmy ludźmi, którzy potrafią sobie naubliżać, ale kiedy szanujemy Boga, rozumiemy, że rozmawiasz teraz z własnością Boga. A Bóg mówi, to do mnie należy. Nawet gdy upada, ja mam moc to podnieść. A co tobie do tego? Gdyby, rozumiecie, ta tajemnica ujawniona pozwala nam skończyć samowolą. Wcześniej człowiek mógł nie wiedzieć, gdzie mam należeć. Czy mam należeć do zboru baptystów zielonoświątkowych, czy do katolików, czy do prawosławnych, czy do ewangelików. Gdzie ja mam należeć? Panie, gdzie ja mam należeć? Oto się objawiło. Mam należeć do Jezusa Chrystusa. W każdej sytuacji mam należeć do jednego życia Chrystusowego. Mam żyć dzięki Chrystusowi Jezusowi w każdym miejscu, gdzie jestem. Jeden Duch ma napełniać każdą cząstkę i to wszystko ma ze sobą współdziałać. Bo Pan zapłacił za nas najwyższą cenę. Nie ma tak, że ty się chowasz, nie skrywasz i swoje życie prowadzisz, bo Jezus przyszedł objawić tajemnicę. To jest żywy Kościół. I Paweł pisze o tej tajemnicy w liście do Efezjan. Objawienie tej tajemnicy zostało tak wyraźnie tam opisane. A potem się modli Paweł i mówi: modlę się, abyście poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Kiedy my się miłujemy nawzajem w Chrystusie Jezusie, to jest najwyższe poznanie, jakie można osiągnąć. Nie mamy się czym chlubić bez miłości Chrystusowej, nie mamy poznania. List do Filipian, 4 rozdział. Musimy to zrozumieć. My nie mamy być wrogami dla siebie. My nie mamy być wrogami. My mamy być przyjaciółmi, bo to Jezus przyuczynił dla mnie i dla ciebie. Mamy ratować się. Poznając prawdę, która jest już ujawniona, to już nie jest tajemnica. Nie musimy jechać do Izraela, by szukać zbawienia. Nie musimy słuchać nauczycieli z Izraela, żeby dowiedzieć się prawdę. Mamy Jezusa jako nauczyciela. To jest nasz jedyny nauczyciel. Jego nauka jest prawdziwa. I co w tym 4 rozdziale listu do Filipian apostoł Paweł pisze? Od 4 wiersza. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Czy to jest takie trudne? No trudne dla człowieka. Bez Jezusa nie będzie się radować. Będzie chodzić znękany człowiek i stale będzie chodzić, bo ciężar własnego życia jest już za duży, a ciężar jeszcze innych to całkiem za duży. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kiedy my dziękujemy Bogu i powierzamy Bogu wszystko i jesteśmy otwarci, wiecie, co Bóg z nami potrafi zrobić? Jak On potrafi nas zbliżyć do siebie, jak najwspanialszych przyjaciół, którzy jedni za drugich życie położymy. To Bóg jest wtedy. Jeśli my powierzamy to Bogu, stajemy się bliscy, bo Bóg nas zbliża. Kiedy my się do siebie zbliżamy, to mamy ile dzid, ile tych mieczy, ile tych możliwości, żeby pokonać drugiego. A kiedy Pan nas zbliża, jesteśmy rozbrojeni, napełnieni bliskością Bożą. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A więc żył tak apostoł Paweł, jak tutaj pisze. Radował się w Panu zawsze, myślał zawsze o tym, co dobre, miłe i pożyteczne. Chodził zawsze w pokoju Chrystusowym i miłował Kościół i zawsze był gotowy dla tego Kościoła życie poświęcić, bo taka była prawda mieszkającego w nim Jezusa Chrystusa. Wspaniała prawda. Rozumiecie? My mamy powierzyć to wszystko Panu. Niech Pan to zrobi, ale powierzyć musimy Mu to naprawdę. Bo jeśli powiem, Panie, Ty zrób to, a idziemy do swoich zabawek, to tam nic to nie da. Panie, zrób to i zostanę przy Tobie, aż to uczynisz, aż to sprawisz. Zniosę wszystkie przeciwności, dzięki Tobie wygram z tymi napadami różnymi, które by były wtedy na mnie, żeby mnie wyprowadzić z tego doświadczenia znowu gdzieś tam w zaułki walk plemiennych czy czegokolwiek innego. Pozostanę z Tobą, Panie, aż Ty ziścisz swoje plany wobec mnie i sprawisz, że będę mógł miłować moich wrogów nawet, nie tylko przyjaciół, ale i wrogów. Księga Ozeasza, 6 rozdział. Coraz częściej gdzieś się słyszy, żeby to zrozumieć, co teraz też powiem. Słyszy się teorię, to już mam opracowaną, prawda? Teorię już mam opracowaną do perfekt, tylko brakuje wykonania. I to jest znowuż pułapka diabła. Ponieważ poznanie prowadzi do Jezusa. To, że nie dostaje mi w tym, co poznaję, to jest właśnie doświadczenie, to jest praktyka. Ujawnia mi, że nie dostaje mi do poznania i że potrzebuję Jezusa. Czy to jest złe? Lepiej co? Żeby tego nie było? Żeby były fajerwerki, fajnie? I sam potrafię zrobić to, co jest napisane w Biblii? Nie, właśnie to jest praktyczne, kiedy ja doznaję, że bez Pana nie jestem w stanie zrealizować tego, a z Panem mogę wszystko, tak? Wszystko mogę z tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Praktykę mamy cały czas. Praktykę mamy przy wyborach, przy decyzjach, co zrobimy, co wybierzemy. Czy umkniemy temu, co Bóg chce zrobić, czy wejdziemy w to. Praktyka jest cały czas. Praktyka pokazuje rzeczywistość. Kogo bardziej miłujemy, Pana czy siebie, cały czas to widać. Bez praktyki to faktycznie byłoby to zasłonięte całkowicie. A więc mamy Ozeasza, 6 rozdział, 6 wiersz. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Miłości chcę, nie ofiary, mówi Bóg. Poznania Boga, nie całopaleń. A więc co chce Bóg? Bóg ujawnia, ja chcę miłości. Mi nie chodzi o Twoje przynoszone ofiary, mi nie chodzi o Twoje modlitwy, nawet coraz piękniejsze, rozbudowane. Mi chodzi o to, żebyś co zrobił, czy zrobiła? Żebyś poddał się, czy poddała się działaniu miłości. A miłość Bożą kto rozlewa w sercach naszych? Duch Święty. Nadzieja nie zawodzi, gdyż Duch Święty rozlewa w sercach naszych miłość Bożą. A więc Bóg chce napełniać nas miłością i bardzo, rozumiecie, my powinniśmy coraz więcej widzieć w nas i pośród nas tego właśnie, jak Bóg działa, ujawniania się miłości, radości, wdzięczności. Diabeł chce nas zniszczyć przez cielesność, że człowiek się tak blokuje przed tym, co Pan chce i o czym Pan mówi. Człowiek się, rozumiecie, jakby zamyka na Boże działanie, na działanie Ducha Świętego i sobie już tam wmawia. To nie dla mnie, mi się to nie uda, już tyle razy próbowałem, czy próbowałam, to zawodzi i tak dalej. I diabeł tak odpycha ludzi od wspaniałości Chrystusowej. Powinniśmy się cieszyć z tego, że przyszedł ten, który może nas zbawić i jest mocen uczynić wszystko, co chce Ojciec. Wszystko, co chce Ojciec, Jezus jest w stanie uczynić. A więc chwała Bogu za Jezusa. Chwała Bogu za każde słowo, które mówi do mnie i do Ciebie prawdę, za pocieszenie i wzmocnienie, napomnienie i wskazanie tego, co się Bogu podoba. 12 rozdział, 7 wiersz tej samej księgi. Lecz Ty nawróć się do swojego Boga i przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Chwała Bogu. Widzicie, same wspaniałości Bóg ogłasza. Mówi, mój Syn wszystko dobrze uczyni. Syn Boży mówi, kogo Ojciec do mnie przyprowadzi, tego nie odrzucę. Nie stracę nic z tego, co Ojciec do mnie przyprowadzi. Wspaniałe słowa. Rozumiecie, że jeśli one nie dostaną się do serca, to człowiek będzie cały czas mieć problem z tym, żeby być zadowolony w Panu. To są zbawienne upewnienia. Ja sobie z Tobą poradzę. Nie bój się, przeniosę Cię. Przeniosę Cię. Nauczę Cię chodzić, żyć, mówić. Wszystko Cię nauczę. Mówić. Wiesz, jakie to jest piękne, kiedy Pan napełnia i uczy. Tak czysta miłość, która nikt nie jest w stanie uczynić, zrozumieć bez Pana. Napełniać zaczyna człowieka. Miłość Boża to jest czystość. Doskonała czystość. Tam nie ma ułamka grzechu. Tam jest doskonała czystość. Tą miłość, gdy poznajesz, doznajesz, jak Bóg umiłował świat. Doznajesz, jak posłał swego Syna. Wtedy też zdajesz sobie sprawę, żeby wytrwać tej miłości, potrzebujesz trwać w Jezusie. Rozumiesz wtedy, że zamysłem diabła jest cię wywołać z Chrystusa, a więc diabeł cię zaczyna atakować różnymi obelgami, posądzeniami, oskarżeniami. To w Biblii te spotykasz. Zawsze tak walczył z Bożymi ludźmi, żeby ich wydostać z pozycji w Bogu do pozycji bronienia się. Jeśli to się uda, wtedy ten człowiek opuszcza miłość. Lepiej, żeby się nigdy to nie udało. Potrzebujemy ludzi miłujących nas. W Chrystusie Jezusie. Potrzebujemy ludzi, którzy są gotowi życie położyć za nas, których znieważamy, oni nas kochają i modlą się za nami. Potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, po co zostali powołani i kto ich powołał, do czego ich powołał. Potrzebujemy takich ludzi, ponieważ bez nich Boża praca nie mogłaby się swobodnie posuwać dalej. Zawsze tak było. Zawsze Bóg wzbudzał następnych i następnych. Pamiętajmy o tym. A przecież ty też jesteś ludziem. I też Bóg chce, żebyś poświęcał czy poświęcała swoje życie dla innych. Ty też jesteś powołany, powołana do tej chwały. I chwała Bogu, że tak się dzieje, że widzimy ludzi, którzy gotowi są poświęcać życie dla innych. Którym nie szkoda swego życia, bo inni mogą z tego życia korzystać. Wtedy wiemy, że Jezus tutaj był. Jeżeli żyjemy tylko dla samych siebie, to nie jest Chrystus. Gdyby Chrystus żył dla samego siebie, nikt by z nas nie był zbawiony. On żył dla mnie i dla ciebie, żeby wydostać nas z wszelkiego zła. Niech Bóg napełnia nas radością. Jest ktoś, kto się o nas upomniał. Wiecie, Rut miała dobrą teściową, wyjątkową teściową. Była mądra. Teściowa Rut wiedziała, co zrobić, żeby Rut mogła być wolna. Mówi Rut, Boaz jest starym człowiekiem, ale Boaz jest wykupicielem. Jeżeli Boaz dozna, że chce ciebie wykupić, to on załatwi to tak, że ty będziesz wykupiona i będziesz mogła żyć w sposób taki, jak żyją ci, którzy należą do wolności. I ona, młoda kobieta, poszła zgodnie z wytycznymi swojej teściowej. Była posłuszna, poszła z wytycznymi teściowej i zrobiła to, co teściowa położyła. Kiedy Boaz już był zadowolony, położył się spać, ona po cichu weszła i położyła mu się przy stopach. Przykryła się jego płaszczem i tak leżała. I kiedy Boaz to zobaczył, powiedział: o, ty jesteś sprawiedliwą kobietą. Ty nie szukałaś młodych, nie patrzyłaś się za różnymi rzeczami, ale ty przyszłaś do mnie. Tak, jestem, ale dopiero drugim jestem wykupicielem. Jest jeszcze pierwszy przede mną, który ma prawo wykupu. Lecz ja będę walczyć o to, żeby dokonało się to, po co ty tu przyszłaś. Poszedł, walczył, wygrał i Rut stała się żoną Boaza. Gdzie ona jest? W Biblii. W Biblii jest, jest w rodowodzie. I gdzie będzie? Wieczności. A więc chciejmy też i z powodu tego, żeby spotkać tych Bożych ludzi, którzy poznali zamysł Boży i zgodnie z tym zamysłem postąpili, nie patrząc na co patrzą oczy, ale zrobiąc to, co chce Bóg, wygrali bitwę o swoją wieczność. Chwała Bogu za to. W imieniu Jezusa. Amen.